Fala, Bogu. Fala, Bogu. Żyjecie jeszcze, czy nie? Żyjecie. No i dobrze, no. Trzeba żyć. Pełnią naszego serca. To, co najważniejsze jest w Królestwie Bożym, to miłość. Tak? Pamiętamy o tym? Zrodziła nas Boża miłość i my w ogóle jesteśmy zrodzeni dzięki Bożej miłości i w ciele, i duchowo również. Zdajecie sobie sprawę. Wszyscy powyżej 18 lat mają, albo może jeszcze nie, ale zdają sobie sprawę, że miłość nas zradza. Dlatego cokolwiek będziemy mówić dzisiaj, to chciałbym, żebyście to umieścili w klimacie miłości. Umieścili w klimacie miłości. I mam nadzieję, że pociągnę was w tym temacie na tyle, że pójdziecie za tą myślą, którą chcę przekazać, bo kiedyś czytaliśmy ten fragment i dzisiaj go przeczytamy po raz kolejny, ale rzucimy światło z innej strony. Pamiętamy, tamten rok mówiliśmy cały czas o założeniach, wartościach, tak? O charakterze, o działaniu i o owocu. W tym roku mówimy o obecności Bożej i dzisiaj chciałbym te dwie rzeczy już powoli ze sobą łączyć, żebyśmy zrozumieli, że często miłość jest efektem naszych decyzji, a nie tego, jak się poczujemy. To, że kochamy, to nie dlatego, że do kogoś coś czujemy, ale dlatego, że zdecydowaliśmy się coś zrobić w tym kierunku. Dzisiaj Stasiu się modlił, Panie Boże, dotknij się tych ludzi, którzy gdzieś odeszli, bo Ty jesteś dobrym pasterzem. Wiecie, to w księdze Ezechiela było napisane. On gdzieś tam o księdze Ezechiela myślał. Wiecie, księga Ezechiela, zanim ten tekst powiedziała, to powiedziała, że byli źli pasterzy, którzy nie troszczyli się o owce. Wiecie, i Bóg zdecydował się posłać właściwego pasterza i jest nim Jezus Chrystus. Ale wiecie, dzisiaj Jezus Chrystus jest w niebie, a Jego ciało jest tu. Więc jeżeli Jezus ma komuś pomóc, to musimy się ruszyć. Tak? Bez ruszenia się nie pomożemy nikomu. Jezus nikomu nie pomoże bez ruszenia się nas, bo Jezus ma dzisiaj nasze ręce, nasze nóżki, ma do dyspozycji nas. I to jest bardzo ważne. To jest jedno z istotniejszych założeń, bo zwróćcie uwagę, jeżeli założymy, że Bóg coś zrobi, to będziemy bierni, tak? Jeżeli założymy, że Bóg ma nas, to będziemy czynni. Jedno założenie. Kto wypełnia Bożą wolę na ziemi? Aniołowie? On czy my? Jeżeli my, będziemy czynni. Jeżeli będziemy mieli takie założenie, zwróćcie uwagę. Jeżeli nie, będziemy czekać, aż Bóg coś uczyni. Założymy sobie tak ręce i Panie Boże, kiedy to, kiedy tamto. A Pan Bóg cały czas chce nas posłać. Więc dzisiaj tytuł kazania jest taki. Podążasz według miary swojej wartości. Podążasz, czyli idziesz gdzieś, według jakiegoś wzoru, według jakiejś miary wartości. I wiecie, nie chodzi mi o wartości, że mamy założenia, później jakieś wartości, ale o wartości naszej. Inaczej mówiąc, w życiu rozwijasz się. W porządku wszystko? Tytuł jeszcze raz. Przeczytam tytuł. A co z tytułem? Dobrze. Podążasz według miaru swojej wartości. I teraz tak, i chodzi o naszą wartość. Co myślisz o sobie? Bo od tego, co myślisz o sobie, zależy, w którym kierunku podążysz i co uznasz za wartość już tą na zewnątrz. Jasne? Inaczej mówiąc, jeżeli masz świadomość tego, że jesteś kochany, zrobisz więcej, niż jeżeli będziesz miał świadomość tego, że jesteś niepotrzebny. Przeczytajmy fragment ze Słowa Bożego, z Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, od 13 wersetu do 24. Przeczytamy. I rzekł ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami? Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł: Uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większą zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. I rzekł do uczniów swoich: Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją, ani żną, nie mają spichlerza, ani składnicy, a jednak Bóg żywi je, o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Dotąd fragment. Zaczyna się ten fragment od pewnego gościa, który się wychylił z tłumu i powiedział: Panie, powiedz, że on ma podzielić się moim dziedzictwem. I teraz odwołuję się do tego, co przez zeszły rok się uczyliśmy. Jakie ten człowiek musiał mieć założenia, że oczekiwał tego od Jezusa? Zwróćcie uwagę. Jeżeli on oczekiwał tego od Jezusa, to on musiał mieć takie założenie, że Jezus powinien to zrobić. Czyż nie tak? I teraz, pomylił się czy nie? Z tej strony. Czy ten gość się pomylił czy nie? Czy Jezus mu powiedział: Dobra, słuchaj, chodź, pójdziemy, spiszemy co kogo i ja pomogę? Czy raczej powiedział mu: Któż mnie ustanowił sędzią? Inaczej mówiąc, ten człowiek poprosił go w taki sposób o pomoc, gdyż miał założenie, że Jezus to powinien zrobić, tymczasem odbił się od Jezusa jak od skały. On zakładał, że Jezus powinien to zrobić. A Jezus mówi: Absolutnie. I co chcę wam powiedzieć? Chcę wam powiedzieć tak, że założenia moje, jeżeli są niewłaściwe w stosunku do Boga, to będę od Boga oczekiwał czegoś, czego on w ogóle nie powinien mi dać. Albo będę oczekiwał od was czegoś, czego wy mi nigdy nie dacie. Albo wy będziecie oczekiwali ode mnie, co jest totalną bzdurą. Dlaczego? Dlatego, że możecie wpisywać swoje założenia w moje myśli, w Boże myśli, w kogokolwiek myśli i uważać, że tak ma być, gdyż wy tak myślicie. Tymczasem niekoniecznie tak jest. Wiecie, założenia robią niesamowity zamęt. Zobaczcie, siedzimy tutaj, czytamy jedną Biblię. Jedną Biblię czytamy. A powiem wam, że na wiele tematów mamy tak różne założenia. I przez to tak różnie działamy. I przez to nawet jeden tekst zupełnie co innego dla nas znaczy. Tylko dlatego, że mamy inne założenia. Dlatego im dłużej jesteśmy ze sobą, im bardziej się kochamy, dlatego klimat miłości jest ważny, tym bardziej jesteśmy otwarci na siebie i kalibrujemy się nawzajem. Kalibrujemy się w stosunku do tego, co Bóg o nas myśli, w stosunku do tego, co do siebie nawzajem myślimy i w konsekwencji odkrywamy cudowną Bożą wolę. W konsekwencji razem podróżujemy w jakimś kierunku i w konsekwencji przychodzi fajny owoc. Ale potrzebny jest klimat miłości, bo to klimat miłości sprawia, że ja gotowy jestem usłyszeć, co Kasia do mnie mówi i nie myśleć, co za głupoty gada. Lecz zastanowić się, może ona coś z tego, co mówi, przyda się do mojego życia. I może okaże się, że za miesiąc będę myślał tak, jak ona myśli, będę miał identyczne założenia. Ta zdolność do tego, aby zostawić założenia niewłaściwe, jest zdolnością, którą daje nam Bóg, kiedy gotowi jesteśmy chodzić w klimacie miłości i mieć pokorne serce. Co przeżywa Bóg, jak myślicie, kiedy zakładasz, że On myśli źle o tobie? Wiecie, te założenia, przerabialiśmy bardzo mocno ten temat w tamtym roku, ale zwróćcie uwagę, może albo ja się was spytam, czy coś w tej kwestii zmieniło się w waszym życiu? Czy to wam pomogło w jakiś sposób? Czy zaczynacie odkrywać, że tu można coś przesunąć, tu można coś zawężyć, tu można wejść głębiej, tu można się otworzyć, tu lepiej się zamknąć? Jeżeli tak, to fajnie. To nie o to chodzi, żebyśmy byli idealni nagle, ale o to chodzi, żebyśmy rozumieli, jak te mechanizmy funkcjonują. Wiecie, musisz się na nowo narodzić. Świetne zdanie. Ale dla Nikodema oznaczało to, że ma wejść do łona swojej matki, czyż nie? Dla buddysty wiecie, co by to oznaczało? Że ja go przeklinam, kiedy mu coś takiego powiem. Musisz się na nowo narodzić. Bo dla niego to jest znowu powtórne się wcielenie. Bo ma takie założenia. Ale dla nas musisz się na nowo narodzić, to jest jedyny ratunek, aby być zbawionym, aby być z Bogiem na wieki. Od tego, co zakładamy, zależy nasze życie. I jak dzisiaj powiedzieliśmy, że jeżeli będziesz zakładał, że Bóg coś za nas tutaj robi na tej ziemi, to będziesz bierny. Jeżeli założymy, że Bóg ma nas, aby działać, będziemy czynni. Wszystko zależy od tego założenia. Bo to założenie, jak ster przez całe życie, prowadzi nas każdego dnia. Zmiana w założeniach zmienia nasze życie. Kiedy zmienimy coś w założeniach, to zmieni się nasze życie. Ponieważ założenia, pamiętacie, mówiliśmy o tym, jak akwarium dla rybek. Pływamy do takich odległości, jakie nam te szybki ograniczają. Więc to, o czym dzisiaj chcę pokazać albo wam powiedzieć, to, że niewłaściwe założenia co do Boga i co do tego, co On dla nas przygotował na tej ziemi, mogą przynieść nam tragiczne w skutkach rzeczy, natomiast właściwe spojrzenie się właściwymi oczyma na siebie i na to, co Bóg nam przygotował, może przynieść nam błogosławieństwo. Skąd wiemy, że możemy mieć niewłaściwe założenia? Pamiętacie? Skąd? Skąd? Skąd możemy wiedzieć, że są założenia niewłaściwe w naszym życiu? Bardzo dobrze. Jeżeli widzimy, że coś w naszym życiu nie działa, że przychodzi niewłaściwy owoc, że coś robi cały czas, jakbym głową w mur strzelał, to może potrzebujemy się zastanowić, że są gdzieś drzwi. A jeżeli są gdzieś drzwi, to nie ma znaczenia, czy lewoskrętne, prawo obrotowe, czy w lewo, czy w prawo, czy jakikolwiek. Ale drzwi gdzieś są. Dlatego, kiedy coś nie działa i widzimy niewłaściwy owoc, potrzebujemy zmienić te założenia. Nowe założenia to tak jak nowy świat. To tak jakbyśmy odkryli nowy ląd. Ja zachęcam was do tego, aby zmieniać założenia swoje, ponieważ to jest tak jak nowy ląd. Jeżeli macie duszę kogo? Jakby to powiedzieć? Podróżnika! Dzięki! Jeżeli macie duszę podróżnika, to dobrze jest oczekiwać nowych lądów, kiedy gdzieś wyruszacie. I z założeniami tak jest. Kiedy zmieniamy nasze założenia, to pojawiają się nowe lądy. I to, co zmienia najbardziej założenia w nas, co jest dla nas najistotniejsze, to Słowo Boże. Wiecie, Słowo Boże jest raz, że potężnym narzędziem, które zmienia nasze założenia, dwa, że jest potężnym narzędziem, które kalibruje nasze założenia. Bo jeżeli chcemy gdzieś razem dojść i coś razem zrobić, potrzebujemy mówić jednym głosem. Ale potrzebujemy być poszerzeni przez Słowo Boże. Jeżeli ja mam 5-litrowy zbiornik z wodą i litrowe naczynie i będę lał do tego litrowego naczynia, to nigdy w życiu mi się te 5 litrów nie zmieści. Zgadza się? wiecie, leję. Będę niespełna rozumu, kiedy będę spróbował wlać 5 litrów do 1 litra. Co potrzebuję zrobić? Potrzebuję zmienić naczynie, aby 5 litrów wlać do litra poprzedniego, żeby to się zmieściło. Więc co robi Słowo Boże? Słowo Boże poszerza nas po to, aby wlać w nas więcej, abyśmy mogli zobaczyć nowy ląd i nowe założenie. I kiedy Pan Jezus stawał na drodze ludzi, to zazwyczaj zmieniał ich założenia. Ten człowiek, który odbił się od Pana Jezusa i powiedział, który powiedział, powiedz, aby bądź moim sędzią, inaczej mówi, w dziedzictwie, to ten człowiek, jeżeli nie chciał trwać w swojej głupocie, musiał zmienić założenie, musiał zmienić obraz Pana Jezusa. To tak, jakby cię Bóg zabrał na 5 minut do nieba, Zbyszek na przykład. Zabiera cię na 5 minut do nieba, patrzysz się przez 5 minut, co tam się dzieje i wracasz i jesteś innym człowiekiem. Czy Bóg wyrwał ci lewą rękę i w to miejsce wstawił inną? Czy coś ci pozamieniał? Nie. Bóg ci po prostu coś innego pokazał, przez to zmieniły się twoje założenia i kiedy przyszedłeś tutaj, zacząłeś inaczej żyć. Tylko dlatego, że inaczej zobaczyłeś. Tylko dlatego, że Bóg pozwolił ci zobaczyć więcej, poszerzył twoje wnętrze, to sprawiło, że zmieniło się twoje życie. Jakie miał niewłaściwe założenia bogacz w naszej historii? Co było nie tak? Widzimy owoc. Staszek powiedział, po owocu poznajemy, że są błędne założenia. W tej historii poznajemy po owocu, że on miał błędne założenia. Jaki to był owoc? Taki, że on dzień przed śmiercią chciał wybudować wielkie stodoły. No to jest głupota dopiero. Ten owoc mówi nam o tym, że ten człowiek czegoś nie wiedział. Że ten człowiek myślał, ale nie tak, jak Bóg by chciał, aby on myślał. Stąd usłyszał, że jest głupcem. Wiecie, to jest ta historia, którą wam kiedyś opowiadałem. Po prostu temu bogatemu człowiekowi diabeł wysłał buty. Pamiętacie? Ten bogacz otrzymał od diabła buty. I to jest metafora z pewnej historii, która wydarzyła się w rzeczywistości. Mianowicie w naszym mieście była rozgrywka między dwoma ugrupowaniami mafijnymi. I jeden z mafiozów wysłał drugiemu parę nowych butów. A na następny dzień w samochodzie u tego, który dostał nowe buty, wybuchła bomba i rwała mu stopy. Rozumiecie? Po co komuś buty, kiedy nie ma stóp? Wiecie, diabeł wysyła takie buty po to, żebyśmy mieli niewłaściwe założenia, w konsekwencji to, co nam da, jest totalnie nieużyteczne dla naszego życia. Bogacz w naszej historii poszerzył swoje akwarium, poszerzył swoje założenia, ale w niewłaściwym miejscu. Co on poszerzył? On poszerzył chęć bogactwa, on poszerzył chciwość i zdolność inteligentnych zabiegów o swój byt. On to poszerzył. Ale okazało się, że usłyszał od Boga głupcze, tak? Rzymianie mówili tak. Pragnienie bogactwa to jak picie słonej wody. Cały czas chcesz jej coraz więcej. Czy ktoś pamięta takie nazwisko jak John Wesley? John Wesley, kiedy mieszkał w Oksfordzie, zarabiał 30 funtów rocznie. No dzisiaj to śmieszny przelicznik, ale wtedy to coś znaczyło. 30 funtów rocznie. Z tych 30 funtów rocznie odkładał 2 funty i oddawał na potrzeby innych. Kiedy zarabiał 60 funtów, jak myślicie, ile zostawiał sobie na życie? Znowu 28 tylko, resztę oddawał. Kiedy zarabiał 90 funtów, znowu 28 sobie zostawiał, resztę oddawał. Kiedy zarabiał 120 funtów rocznie, robił to samo. Nie dał się złapać na coś, co nazywa się picie słonej wody. To w konsekwencji doprowadza do tego, że cały czas jestem spragniony. Bogacz w naszej historii miał złe założenia, dlatego że w jego akwarium zabrakło wody, tak? Dobrze. Ale jeżeli byśmy dalej poszli tym przykładem, to woda symbolizuje kogo? Ducha Świętego, tak? A Duch Święty mówi o Bogu, więc u bogacza zabrakło Boga w jego akwarium. Wiecie, on miał poszerzone to wszystko, co trzeba. On wiedział, jak się ułożyć, ustawić w życiu, ale ponieważ zabrakło Boga, usłyszał głupcze. To, co zabrakło bogaczowi, to powiem wam, że nie tylko samego Boga w jego życiu, ale przede wszystkim intymnej relacji z Bogiem. Bo wiecie, powiem wam, że może on był dobrym religijnym Żydem, klepiał paciorki, może czytał Biblię, ale powiem wam, że to nie wystarczy, kiedy nie mamy intymnej relacji z Bogiem. To może poukłada nasze zasady w życiu, to może sprawi, że będziemy wiedzieli, jak odpowiedzieć, jeśli ktoś nas pyta, to może sprawi, że będziemy bardziej moralnie żyć niż inni, ale to nie sprawi, że poznamy Boga. To nie sprawi, że będziemy znali swojego Ojca. To nie sprawi, że kiedy będziemy poznawali Boga, poznajemy swoją wartość. Absolutnie. I jemu tego zabrakło. Ktoś kiedyś nazwał zaimki swoje, moje, moich, swojej. Nie chodzi o nieświętą Trójcę, ale chodzi o agresywne zaimki. I przeczytam wam trzy wersety z tego, co czytaliśmy. I zobaczcie, ile tych agresywnych zaimków mamy tutaj w tym tekście. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro mam już gdzie nie mam gdzie gromadzić plonów moich. Rzekł, uczynię tak, zburzę moje stodoły. I większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej. Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij i cipi. Mnóstwo agresywnych zaimków. Ktoś powiedział, że nie ma innej przypowieści, w której by było wiele takich zaimków mówiących o kimś. Tak. Wiecie, to nam coś pokazuje. To nam pokazuje, że ten człowiek był bardzo skoncentrowany na sobie i przez to nie widział Boga i ludzi, którzy są wokół niego. Co jeszcze mu zabrakło? To, co najistotniejsze jest, co jest meritum naszego dzisiejszego usługiwania, to zabrakło mu odkrycia wartości, którą Bóg widział w nim. I przez to szukał poczucia bezpieczeństwa w tym, co ma, a nie w tym, kim jest. Rozumiecie? Ponieważ nie poznał Boga w jego obecności, przez to nie zrozumiał swojej wartości, w konsekwencji stracił poczucie bezpieczeństwa, które wypływa z tego, kim jestem w Bogu, i szukał go na zewnątrz, w tym, co mógł posiąść. Przez to zapomniał o innych, którzy są wokół niego, i mnóstwo agresywnych zaimków usłyszeliśmy przed chwilą. Kochani, jeżeli nie usłyszałby od Pana Jezusa, albo jeżeli byśmy nie usłyszeli tej historii od Pana Jezusa i o tym, że Bóg mówi głupcze, to moglibyśmy spekulować, że może nie było tak źle, ale powiem wam, to było tragiczne. Ten człowiek skończył tragicznie. Dlatego moja propozycja właściwych założeń dla nas w życiu. Mianowicie to. I chciałbym, żebyście to powtórzyli, kiedy to powiem. Jestem wartościowa lub jestem wartościowy. Zależy, kto będzie mówił. Ok? Niech mężczyźni nie mówią wartościowa, tylko wartościowy. I odwrotnie, ok? Uwaga. 3, 4. Jestem wartościowy. Bardzo dobrze. Wiecie, to jest właściwe założenie i w taki sposób postrzega ciebie i mnie Bóg. Jesteś więcej wart niż kruki. 24 werset mówi tak. Spójrzcie na kruki, nie sieją, ani żną, nie mają spichlerza, ani składnicy, a jednak Bóg żywi je, o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Jeżeli odkryłeś, zgodnie z tym wersetem, że jesteś więcej wart niż kruki, to jesteś na dobrej drodze. Bóg dzisiaj szepta do ciebie. Jesteś więcej wart niż kruki. Jesteś wartościowy. Jesteś wartościowa. Kocham cię i widzę i postrzegam ciebie jako szczególny skarb mój. Jako coś, nad czym chcę pracować. Jako kogoś, kogo kocham. To jest właściwe założenie. Dlaczego to założenie jest tak istotne? Dlaczego? Posłuchajcie. Pomyśl sobie, jak się czujesz, kiedy wiesz, że ktoś cię kocha i szaleje za tobą. Pomyślcie sobie chwilę. Ktoś jest na świecie, kto was kocha i szaleje za wami. I nie może żyć bez was. Jest wpatrzony w was. I uwielbia każdy wasz krok. Pomyślcie sobie, jak się czujecie, kiedy wiecie, że ktoś taki jest. Myślę sobie, że chcemy być z ludźmi, którzy nas kochają, co? Czy raczej z tymi, którzy nas ignorują? Wiecie, szukamy ludzi, którzy nas akceptują i kochają. To jest normalne. Wiecie, tymczasem największe poselstwo w Biblii to to, że Bóg nas kocha. To jest Jego przesłanie. A kiedy chcemy być w bliskiej relacji z Nim i kiedy odważymy się na krok, aby być w bliskiej relacji z Nim, posłuchajcie, ja nie mówię o paciorkach. Ja nie mówię o w kółko bez przerwy proszeniu Boga o coś. Powiem wam tak, że nie mówię o dziękczynieniu dla Boga. Ja mówię o tym, że zaczynamy pragnąć bycia dla Niego oprócz tego wszystkiego. Oddzielenie się, żeby być z Nim, żeby przebywać z Nim, nawet nie mówiąc nic do Niego. Chodzi o to, żeby zatęsknić za Nim, nie za tym, co On może nam dać. I wiecie, co się dzieje, kiedy w taką bliskość wchodzimy z Nim? Pierwsza rzecz, która się dzieje, to strach. Strach ulatuje. Strach o nasz byt ulatuje, bo wiemy, że On nas kocha i ma nas w swoich rękach. Po drugie, co się dzieje? Niszczy się w naszym sercu chciwość oraz lękliwe posiadanie. To jest normalne, ponieważ możesz sobie odpocząć. Wiecie, tu już nie ma czegoś takiego. Muszę zdążyć, bo jak nie zdążę, to przepadło. Nie, nie. Kiedy takie myśli przychodzą wam do głowy, już wam mówię, to wróg. Bądźcie pewni, że kiedy czujecie się w presji i czujecie się, że jeżeli tonie, to padnie wszystko, to wróg. Stańcie i zaczniecie się śmiać, powiedzcie, precz diable w imieniu Jezusa. Kiedy mamy bliską relację z Nim, odkrywamy niesamowitą wartość, jaką reprezentujemy dla Niego. Odkrywamy, jak On się cieszy nami, jak nas kocha i miłuje. W konsekwencji tego odkrycia, słuchajcie, ja wam coś mówię, do czego was zachęcam, co jest cudowne. W konsekwencji tego chcecie podążać za Nim. I tęsknicie za Nim. A ta tęsknota prowadzi was do wód. Wiecie, kto zna takie nazwisko jak Obed Edomczyk? Pamiętacie Obeda Edomczyka? Wiecie, co się wydarzyło w życiu tego człowieka? Ten człowiek przez przypadek dowiedział się, że przez 3 miesiące w jego domu będzie gościć Arka Pańska. Tak? Wiecie, i to tylko dlatego się wydarzyło, że Dawid nie pomyślał wcześniej, jak należy Arkę sprowadzić do Jerozolimy. Zrobił to w niewłaściwy sposób. Zginął Uza i co? Nie. coś jest nie tak. I wsadzili ją, plan B, do domu Obeda-Edomczyka. I co się wydarzyło? Bo jeszcze bardzo ważna rzecz. Czym była Arka? Arka była obecnością Boga. Tak? Zgadzamy się z tym? I zobaczcie, przez 3 miesiące przychodzi do niego obecność Boga. Obed-Edomczyk. Przez 3 miesiące, jak Słowo Boże mówi, to możecie sobie przeczytać. Już wam podam na miarę, jeżeli chcecie sprawdzić, czy to jest prawda. 2 Samuela 6,11. Przez 3 miesiące jest błogosławiony w każdej rzeczy. Cokolwiek robi, idzie w pole błogosławieństwo, gada z żoną błogosławieństwo. Wszędzie błogosławieństwo. Wszędzie Boża obecność i wszędzie dzieje się. Nie musi się nigdzie śpieszyć, bo wszystko się dzieje. Bo Boża obecność jest. Dowiaduje się o tym Dawid i mówi, nie, Arkę trzeba sprowadzić. Dowiaduje się, jak to trzeba zrobić, wreszcie sprowadza ją. Ale co, wiecie, po co ja tą historię mówię? Ponieważ Obed-Edomczyk przez te 3 miesiące tak się rozchorował z miłości do Boga, że poszedł za tą Arką i stał się strażnikiem Arki. Inaczej mówiąc, zmienił totalnie całe swoje życie. Zostawił domostwo i stał się strażnikiem Arki. I powiem wam, to jest tak, jakby ktoś z nas, kto nie zna norweskiego, został burmistrzem Ålesund. Czy prezydentem. Kogo mamy tutaj? Prezydenta czy burmistrza? Burmistrza. Nie znamy norweskiego, a stajemy się burmistrzami Ålesundu. To jest po prostu niebywałe. Dlaczego? Dlaczego taki przykład? Dlatego, że Obed-Edomczyk nie był lewitą i nie powinien być strażnikiem Arki. Ale on musiał być tak zdeterminowany i tak go wzięło, że musiał tam wszystkich po kolei przekonać, że to jest jego miejsce i on się z tego nie ruszy. I został strażnikiem Arki. Pociągnęła go ta obecność i poszedł za nią i zmienił całe swoje życie. Wiecie, o tym mówię. O tym mówię, abyśmy tego szukali. To jest sens chrześcijańskiego życia, kiedy my jesteśmy przez Boga chwyceni tak, że idziemy z Nim na całe życie. Idziemy tam, gdzie On idzie. Jezus powiedział, mój sługa będzie tam, gdzie ja jestem, tak? Gdzie dzisiaj jest Jezus dla twojego życia? Tu, tam, siam, gdzie? Rzeczywiście to jest dziwne takie pytanie, bo... Ale rozumiecie, o co mi chodzi? Jezus się dzisiaj porusza w jakiś sposób. Czy idziemy za Nim? Więc kiedy skosztujesz Bożej obecności, pójdziesz za Nim. I to, co się wydarzy, to zmienią się nasze wartości, zmienią się nasze założenia i zacznę myśleć inaczej o sobie. W konsekwencji Jego miłość pociągnie mnie za Nim. W konsekwencji przyjdzie właściwy owoc. I uwaga, kiedy mówię o Bożej obecności, to nie mówię o bierności. Czyli inaczej mówiąc, bogacz B, bo dużo robił, a my teraz siedźmy, nie róbmy nic i będzie dobrze. Nie. Chodzi o to, że kiedy szukamy na pierwszym miejscu Jego obecności, to Jego założenia i myśli zmieniają nasze motywy. I robimy to samo, ale inaczej. Zaczynamy widzieć innych, a nie tak jak bogacz nie widział. Króciutkie podsumowanie i idziemy na kawę i herbatę. Historia o bogaczu jest i spichlerzach. Jest to przykład założeń i wartości, moi drodzy, które wykluczają obecność Boga w życiu. To jest rewelacyjny przykład. Bóg dał mu potencjał, lecz on wykorzystał ten potencjał wyłącznie dla siebie. I to była tragedia. Zrobił wielkie rzeczy, lecz Bóg nazwał go głupcem. To jest przerażające. On zrobił wielkie rzeczy. Nie jeden dzisiaj by mu przyklasnął. A Bóg powiedział, głupcze. Więc jakie założenia zniszczyły bogacza? Po pierwsze, wykluczenie Boga z relacji. Po drugie, inwestowanie i działanie bez Boga. Oraz wiara w swoje inteligentne zabiegi, że one mi przyniosą poczucie bezpieczeństwa. Nie przyniosą. Ponieważ nasze inteligentne zabiegi zrodzą tylko agresywne zaimki. Pamiętacie agresywne zaimki? Swój, mój, tak? Okazał się głupcem, bo potraktował swoje inteligentne zabiegi jako źródło bezpieczeństwa oraz zniszczył swoje życie, bo nie odkrył wartości, którą miał w oczach swego Stwórcy. I przez to przyjął wartości diabelskie i przyjął buty, które nie były mu potrzebne. Zbudował stodoły, które nie były mu potrzebne, bo jutro miał umrzeć. Zabrakło temu człowiekowi wyjątkowego odkrycia, mianowicie jestem więcej wart niż kruki w oczach Boga. Czego możemy się od bogatego człowieka nauczyć? Bo on nas czegoś nauczył, mam nadzieję. Po pierwsze, dla Boga jesteś wyjątkowy. A twoja wartość kosztowała życie Syna Bożego. Kiedy pokochamy nad życie Jego bliskość, wtedy On właściwie ustawi nasze wartości i priorytety. Chce mi się tu powiedzieć coś takiego i wtedy będziesz mógł robić, co chcesz. Bo tak będzie. Nie będziesz się zastanawiał. Chyba Augustyn powiedział, kochaj i rób, co chcesz, tak? Wtedy podążymy za nim jak Obed-Edomczyk. I nigdy nie przestaniemy za nim tęsknić. Bo jego obecność tak nas weźmie, że będziemy uzależnieni totalnie od niego. Dlatego pamiętaj, podążasz tylko za miarą wartości, którą rozpoznajesz. Dlatego odkryj swoją wartość i podążaj śmiało za dobrym Bogiem przez całe swoje życie. Amen.